Poranek Wnet, jest godzina 8.37. W naszym studiu gość Krzysztof Jabłonka, znany słuchaczom Radia Wnet, historyk. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Dużo ostatnio mówimy o sprawach hiszpańskich, o sprawach katalońskich. Taki dość powszechny w Polsce punkt widzenia publicystów komentujących tę sprawę jest taki, że niezależnie od tego, jak ocenia się politykę hiszpańską, na której w Polsce zresztą niewiele osób się zna, natomiast, że dla Polski te dążenia katalońskie są bardzo niedobre, niekorzystne, nie powinniśmy tego wspierać, bo to narusza pewien status quo w Europie, status quo nienaruszalności granic państw narodowych.
Ja odpowiem, że w 1918 roku niepodległościowe dążenia Polaków naruszały status quo Wielkiej Brytanii i Lloyd George był jednym z głównych wrogów Polski, paradoksalnie, w czasie konferencji paryskiej i traktatu wersalskiego. I retoryka, jaką dziś okładamy Katalończyków, no choćby słowem separatyści, tak jakby oni byli Hiszpanami, jest dokładnie tak samo błędna jak retoryka, że Polacy to są separatyści rosyjscy, na czele z socjalistą Piłsudskim, robią rewolucję lewacką, no i trzeba wszystko zrobić, żeby nie dać im Gdańska.
No, ale jest tak, że rzeczywiście, jak mówią nam ludzie, którzy hiszpańską scenę polityczną dość dobrze znają, to jest w tej chwili walka w istocie lewicowego, chociaż w mundurze prawicowym rządu w Madrycie, z bardzo lewicowym rządem separatystycznym w Katalonii.
Katalonia to po prostu jest naród, który istnieje od czasów Karola Wielkiego. Dokładnie w 800 roku została stworzona marchia hiszpańska ze stolicą w Barcelonie. I poprzez Unię z Aragonią, a potem Aragonię z Kastylią, stworzyło się to, co jest. I mówienie o Katalończykach, że się narodzili razem z lewactwem, to jest obrazą zwyczajnie. Ja myślę, że tu jest spór o słowa. Katalończycy nie są Hiszpanami. I to raz trzeba zapamiętać. Ja tylko przypomnę, że jeszcze niedawno Przegląd Sportowy potrafił napisać, że mecz Polska-Szkocja czy Polska-Walia wygrali Anglicy. I nikt w tym nie widział błędu. To samo tu. Osoby, które się zachwycają Katalończykami, mówią, że Barcelona to jest piękne hiszpańskie miasto.
A co z tym argumentem, który podnosi wiele osób ostatnio na naszej antenie, między innymi profesor Andrzej Nowak, że jak ruszy lawina tych separatyzmów lokalnych, prędzej czy później ktoś zacznie kombinować przy Górnym Śląsku?
Górny Śląsk jest górny, a jak się odezwie Dolny Śląsk, no to chyba przegłosuje Górny. Problem jest w czym innym. Tam są w Lwowiacy. Natomiast problem jest tu czym innym. Co będzie, jeśli Katalończycy legalną drogą nie osiągną tego, co postulują? Myślę, że oni nawet, przecież oni nie odejdą z tego miejsca, nie znikną Hiszpanom. Natomiast jeżeli królestwo zamieni się w coś w rodzaju Zjednoczonego Królestwa Hiszpanii i Katalonii, no jest to sposób na rozwiązanie. Katalończycy chcą być oddzielni, a Barca chce być reprezentantką katalońskiego narodu, a nie tak jak my w Sztokholmie kiedyś na Olimpiadzie reprezentowaliśmy Imperium Rosyjskie.
Zapomnieliśmy już w Europie, że te kraje, patrząc na zachodnią Europę, że te kraje zachodnioeuropejskie powstawały często nawet później niż Polska, że Francja złożyła się przecież z kilku krajów złączonych często siłą, że Hiszpania to jest monarchia kompozita, że Niemcy właściwie zjednoczyły się w XIX wieku. Co będzie, jeżeli ta mozaika rzeczywiście runie i pojawi się cała masa różnych mniejszych lub większych autonomicznych państwek?
Są dwa warianty. Przede wszystkim rola państw przy rozwoju wspólnoty europejskiej zmniejsza się. No, powiedzmy, wojskowość musi być załatwiona na poziomie kontynentalnym i wtedy są to trochę coś więcej niż województwa. Natomiast jeżeli Tamę postawi się temu zjawisku, no to grozi pęknięciem, to grozi powodzią. Najgłupsze, co mógł zrobić rząd w Madrycie, to właśnie próbować rozpędzić. Pozwolić. No, w Szkocji pozwolono, nie przeszło i wtedy wszyscy zobaczmy, jaki jest spokój. Pamiętajmy, że istnieją dwie Katalonie. Katalonia jako wspólnota autonomiczna, czyli normalnie wydzielony obszar, ale istnieje Wielka Katalonia, do której się przyznaje połowa Aragonii, cała Walencja, Baleary i jeszcze Roussillon we Francji z Andorrą na czele, gdzie język kataloński jest jedynym językiem państwowym.
Proszę Państwa, Krzysztof Jabłonka to jest historyk, który potrafi mówić rzeczy kontrowersyjne. Zapraszamy do słuchania programu historycznego Cykl Historyczny Krzysztofa Jabłonki w każdą środę o godzinie 17 w Radiu Wnet.
Dzisiaj trzeci rozbiór Polski. Rzeczpospolitej.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia. A w studiu jest kolejny gość, pan poseł Zbigniew Gryglas. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa.
Teraz właściwie jak powinniśmy pana określać? Poseł na Sejm po prostu, tak?
Jeśli można kontynuować odrobinę jeszcze ten wątek.
Można, ale najpierw proszę powiedzieć o swojej afiliacji politycznej, bo to zdaje się zmieniło. Gdzie pan teraz jest na scenie politycznej?
Panie redaktorze, szanowni państwo, jestem obecnie posłem niezrzeszonym.
Dobrze, to teraz poseł niezrzeszony Zbigniew Gryglas. Czy pan chce coś powiedzieć na temat autonomii Katalonii? katalońskiej.
Tak, przysłuchiwałem się z dużym zainteresowaniem temu, o czym mówił pan Krzysztof. No to ciekawy proces, który rzeczywiście może mieć swoje implikacje bardzo poważne w Europie. Ja patrzę tak z punktu widzenia polonocentrycznego, jestem państwowcem, przede wszystkim zawsze to podkreślam, na pierwszym miejscu, na drugim dopiero politykiem, więc myślę, że tu paradoksalnie, ale może być pewna szansa dla Polski. My z tego zamieszania możemy wyjść jako państwo bardzo unitarne na skutek różnych procesów historycznych, ale bardzo unitarne w zestawieniu z Hiszpanią, czy Francją, czy Niemcami także. Bardzo, bardzo wzmocnione i możemy odgrywać coraz większą rolę w Unii Europejskiej, w Europie, także na świecie. To jest takie trochę moje marzenie o tym, że Polska, no może nie dokładnie będzie od morza do morza, ale będzie silnym bardzo krajem, nasza gospodarka rzeczywiście wzmacnia się z roku na rok. Nasze przedsiębiorstwa wychodzą na rynki zewnętrzne. Ja często mówię z taką dumą, że nasze autobusy jeżdżą już po europejskich miastach. Pociągi z Bydgoszczy wjeżdżają na tory różnych krajów. Możemy zatankować w Berlinie na stacji Orlenu. Ta przyszłość rysuje się w dobrych barwach.
Przyszłość rysuje się w dobrych barwach, to porozmawiamy teraz o rzeczywistości politycznej. Pan pojawił się w polityce polskiej, pojawił pan się wcześniej, bo pan pełnił różne funkcje urzędnicze, natomiast pojawił się pan w Sejmie jako poseł ugrupowania Nowoczesna Kropka, czy Kropka Nowoczesna, nigdy nie wiem jak ta nazwa jest, w każdym razie Nowoczesna Ryszarda Petru. To ugrupowanie niezwykle liberalne i takie od strony społecznej z jednej strony prokapitalistycznej, z drugiej strony bardzo lewicowe.
Panie redaktorze, ja muszę od razu zaprotestować przeciwko temu, co pan powiedział.
Proszę bardzo.
Że ja byłem w polityce długi czas. Ja byłem urzędnikiem państwowym, pracowałem w resortach gospodarki, później spraw wewnętrznych, ale byłem urzędnikiem. Ja bardzo jestem przywiązany do idei niezależnej, apolitycznej służby cywilnej. Jestem absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Taką ideą główną, która nam, absolwentom KSAP-u, wcześniej słuchaczom KSAP-u przyświecała, to była służba państwu. I ja muszę powiedzieć, że ja tą ideą bardzo mocno nasiąkłem. Dla mnie taką misją, powołaniem jest służba naszemu państwu, służba Rzeczypospolitej. I to jest też odpowiedź na pytanie, w jaki sposób ja się znalazłem w Nowoczesnej. Ja szukałem po okresie takiej przerwy w pracy w administracji, prowadziłem działalność gospodarczą i właściwie cały czas szukałem możliwości powrotu do spraw państwowych, bo no, powiem panu tak wprost, nie można się z żadnym pracodawcą tak dobrze identyfikować jak z własnym państwem. Ja przynajmniej tak to odczuwam, więc szukałem takiej możliwości. Partia Nowoczesna była takim nowym, świeżym tworem na polskiej scenie politycznej i działacze tej partii mówili przede wszystkim o kwestiach gospodarczych, o tych sprawach, które są mi bardzo bliskie. To, o czym wcześniej wspominałem, by wzmocnić naszą pozycję w Europie, na świecie, my musimy być silni gospodarczo. Tylko z takimi krajami się liczą, tylko takie kraje mają coś do powiedzenia na forum europejskim, jak też i światowym. Więc im silniejsi będziemy gospodarczo, tym będzie ta pozycja Polski wyższa. Stąd no, zgłosiłem swój akces. Muszę powiedzieć, że po tych dwóch latach no, odczuwam pewne rozczarowanie, bo partia zajęła się znacznie bardziej kwestiami światopoglądowymi, z którymi ja tutaj już mam spory problem, niż tą gospodarką, o której mówiłem. No i to jest mój powód rozstania z Nowoczesną.
Się, udzielono panu nagany partyjnej za chwalenie Narodowych Sił Zbrojnych.
Tak, no to przykre bardzo
to
dla mnie.
Specyficzne, takie jak na
to. To przykre dla mnie osobiście, dlatego że no, przykro jest być karanym za to, że się eksponuje barwy narodowe, że się eksponuje symbole narodowe. Było to dla mnie tym bardziej niezrozumiałe, że no, cały Sejm, również posłowie Nowoczesnej przez aklamację przyjęli uchwałę dotyczącą Narodowych Sił Zbrojnych.
Zostawmy więc już w tym momencie partię Nowoczesną, skoro pan się z nią rozstał. Czy pan jest jakoś tutaj blisko panu do któregoś z ugrupowań? Zamierza pan gdzieś jeszcze wstąpić w te rytmy partyjne, czy chce pan pozostać posłem niezależnym?
Panie doktorze, ja miałem taki zamiar po tym aksamitnym rozstaniu z Nowoczesną, że pozostanę jakiś czas posłem niezależnym. Myślałem, że będzie to dosyć długi czas, kilku miesięcy takiej refleksji, takiej analizy, ale widzę, że nie mogę zostać w pojedynkę, dlatego że często to podkreślam, polityka jest grą zespołową, nie ja to wymyśliłem, ale to jest prawda. Cóż znaczy mój jeden głos w zestawieniu z 460 głosami? To jest bardzo niewiele. Żeby skutecznie zmieniać Polskę, żeby skutecznie reformować nasz kraj, potrzeba pracy w drużynie. Ja zresztą, pracując w administracji, pracowałem w dużych zespołach.
No i do której drużyny jest panu blisko?
W MSWiA zarządzałem takim departamentem jako dyrektor, który zatrudniał blisko 90 osób, więc to spory zespół. Ja lubię pracować z ludźmi. Mam wrażenie, że potrafię pracować z ludźmi, dogadywać się z nimi, szukać kompromisu. Tak też zresztą pracuję w Sejmie, więc niebawem dołączę do jednej z partii, do jednej z grup.
2 lata jest od uformowania rządu. Mówi się o rekonstrukcji. Z pana punktu widzenia posła niezależnego, ale dotąd związanego z partią dość radykalnie opozycyjną, widzi pan potrzebę rekonstrukcji rządu, zmiany na stanowisku premiera, którzy ministrowie panu się najbardziej nie podobają?
Panie doktorze, myślę, że nadszedł czas takiej oceny. To pewna już nawet tradycja w polskiej polityce, że po takim okresie jak półmetek kadencji przyszedł czas na takie rozliczenia czy podsumowania pracy ministrów. W tym rządzie są lepsi i gorsi ministrowie. Trudno tak jednoznacznie ocenić, kto tutaj najbardziej zasługuje na zmianę. Dla mnie takim typem jest z całą pewnością pan minister Waszczykowski. Myślę, że sprawy zagraniczne to jest ten obszar, w którym nie zrobiliśmy wszystkiego, co można było osiągnąć, i widziałbym tutaj zmianę na stanowisku. Nie dostrzegam też jakichś zasadniczych osiągnięć resortu infrastruktury. To też nie będę oryginalny, wiele osób o tym mówi. Program Mieszkanie Plus był ładnie ogłoszony, ale jakoś nie widać konkretów, nie widać efektów. Też uważam, że troszkę niezręczności wkradło się w działania ministra środowiska. To całe zamieszanie z Puszczą Białowieską można było przeprowadzić inaczej, spokojniej, bez tego typu wstrząsów. Myślę, że to są te trzy podstawowe typy do zmiany.
Jest pan między innymi uczestnikiem prac Komisji Energii w Sejmie. Dlaczego właściwie nie ma węgla? Prasa pisze o tym, że nie ma węgla. W Polsce nie ma węgla? O co chodzi?
Panie redaktorze, szanowni państwo, ja rzeczywiście dosyć często krytykowałem pana ministra Tchórzewskiego za to, że przez te 2 lata nie przygotował takiej strategii energetycznej, planu, jak będziemy budować naszą energetykę, o jakie paliwa oprzemy naszą energetykę. My plany kojarzymy sobie z minioną epoką, ale to nie jest wynalazek socjalizmu. Planować trzeba, planuje się także w gospodarce rynkowej i te plany mają olbrzymie znaczenie. Więc tutaj zabrakło takiej analizy szczegółowej, zabrakło takich planów, takich strategii, zabrakło tak zwanego miksu energetycznego, do którego będziemy dążyli w przyszłości, i w efekcie mamy to, co mamy. Właśnie pojawiła nam się luka węglowa. Wiele osób o tym mówiło, że taki może być efekt restrukturyzacji sektora energetycznego, sektora wydobywczego. tego, okazuje się, że no, brakuje nam niektórych gatunków węgla. Być może niektóre decyzje zostały podjęte zbyt pochopnie, a z całą pewnością nie było to rozważane w takim szerokim zakresie, wynikającym właśnie ze wspomnianej przeze mnie strategii.
Ale to znaczy brakuje nam? Co się stało? Za mało wyfedrowano? Co się wydarzyło właściwie?
Panie doktorze, jeszcze niedawno mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że
ja zadaję takie trochę naiwne dziennikarskie pytanie, no ale po prostu tak, ludzie węgla... czytają takie coś, że nie ma i zastanawiają się, dlaczego nie ma.
Mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że węgla było za dużo, żeby na zwałach kopalnianych leżało tego węgla dużo. Co więcej, interwencyjnie ten węgiel skupowała Agencja Rezerw Materiałowych, która no, właściwie do tego nie jest powołana. To był taki sposób na czasowe uratowanie płynności naszych kopalń. No, dzisiaj kilka z tych kopalń zostało zlikwidowanych, czy jak to się modnie mówi dzisiaj, są w trakcie wygaszania, zostały przekazane do Agencji Restrukturyzacji. I to jest konsekwencja tych działań. Jak mówię, nie policzyliśmy dokładnie bilansu, nie zbilansowaliśmy tych działań i działania restrukturyzacyjne nie szły za tym planem, za tym bilansem, który należało skrupulatnie sporządzić.
Tak w szerszym planie oceniając politykę gospodarczą obecnego rządu, wydaje się, że to jest taki model, kiedy jedna osoba jest odpowiedzialna, prawda? I równocześnie jedną osobę można rozliczać ostatecznie za kierownictwo tej polityki gospodarczej.
No zawsze jest tak, że całą odpowiedzialność polityczną, cała odpowiedzialność polityczna spada na premiera, no także w jakimś stopniu na szefa partii rządzącej, tak? To jest taka sytuacja. Dzisiaj te dwie osoby są jakby rozłączne. Mieliśmy też w naszej historii wielokrotnie taką sytuację, że szefem partii był jednocześnie premier. Szef partii zostawał premierem.
Czy sądzi pan, że powinno znów dojść do takiej sytuacji?
Wie pan, z punktu widzenia funkcjonowania państwa to byłaby pewnie bardziej klarowna sytuacja, no bo mielibyśmy tą władzę skupioną w jednym ręku, a tak rzeczywiście rola szefa partii rządzącej, który nie zasiada w rządzie, który nie piastuje żadnych stanowisk, a jednak no, posiada wielką siłę decyzyjną i to on jest takim kreatorem polskiej polityki, nie mając odpowiedzialności za to pełnioną funkcję, za te decyzje, które podejmuje. Więc pewnie z tego punktu widzenia, z takiej czytelności funkcjonowania naszego państwa byłoby to korzystne.
No cóż, to będziemy obserwować, co się wydarzy i może wtedy poprosimy pana o ocenę sytuacji, jak już pan będzie w jakiejś drużynie, nie chcę nawet zgadywać w jakiej. Bardzo dziękuję. Poseł Zbigniew Gryglas, poseł na Sejm Rzeczpospolitej, był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję panu, dziękuję państwu, życzę państwu miłego dnia.
Jest godzina 8:55, druga godzina poranka powoli się kończy, ale jeszcze zanim się skończy, rozpoczniemy rozmowę z kolejnym gościem. Tak jak mówiłem, dzisiaj poranek profesorski, strasznie dużo profesorów tutaj w tym poranku. Było takie niemieckie przysłowie, czym się kończy zbyt duża ilość profesorów, ale ono dotyczyło państwa, a nie audycji radiowej. Profesor Wojciech Roszkowski jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, tak, znamy to powiedzenie i rzeczywiście zbyt wielu profesorów u władzy, to może tak. Natomiast czasami dobrze pogadać, niezależnie od tytułów.
Pogadać zawsze dobrze. Pan profesor jest znanym autorem podręczników szkolnych, ekonomistą związanym przez wiele lat ze Szkołą Główną Handlową, historykiem gospodarczym, autorem również syntetycznych książek historycznych na bardzo różne tematy, o tym później porozmawiamy, ale też byłym senatorem i byłym posłem do Parlamentu Europejskiego.
Senatorem nie, posłem do Parlamentu Europejskiego.
A to przepraszam w takim razie. Ale kandydował pan do Senatu?
Nie, byłem tylko posłem do Parlamentu Europejskiego.
Coś mi się w takim razie pomyliło, zdarza się w radiu, przepraszam. W każdym razie funkcje publiczne pan pełnił, zacznijmy wobec tego do Europy. Jak pan był kilka kadencji temu posłem do Parlamentu Europejskiego, nie wydawało się, że w pewnym momencie te stosunki między Polską a Komisją Europejską staną się aż tak napięte?
Tak, wtedy jeszcze to nie wyglądało tak źle. Nie powiedziałbym groźnie, bo pytanie, czy sytuacja dzisiejsza jest w ogóle groźna, ale to jest inny temat. Natomiast Polska, ja byłem w Parlamencie Europejskim w latach 2004-2009, więc to była ta pierwsza kohorta, jak to się mówi, posłów po wejściu Polski do Unii Europejskiej. I to było takie dosyć świeże doświadczenie. Nas tam oglądano trochę jako takich dziwacznych przybyszów ze wschodu, którzy powinni odrabiać lekcje. Można powiedzieć, klepano nas trochę po ramionach i po głowie, żebyśmy się uczyli. Co oczywiście budziło we mnie spory sprzeciw. Ja może jestem w ogóle dosyć przekorny i nie lubię, jak mnie się benihiluje. Więc uczyłem się tej rzeczywistości Parlamentu Europejskiego trochę po swojemu, trochę na przekór. Ale muszę powiedzieć, że chyba bez większych skutków, dlatego że myśmy wtedy, ta siódemka z PiS-u, byli w najmniejszej grupie w UN-ie. W tej chwili UN już nie istnieje, natomiast tam jedna rzecz była zupełnie oczywista, mianowicie liczy się siła, znaczy siła głosów. Ilość tych szabel poselskich, rozkład na partie, a w partiach na grupy narodowe i liczby się po prostu liczyły. Nasza siódemka w najmniejszej grupie oczywiście miała stosunkowo małą siłę przebicia. Choć nie powiem, że frakcja Platformy, która była w EPP, w największej frakcji, a tam z kolei była chyba piąta czy szósta co do wielkości, jeśli chodzi o ten wymiar narodowy, to Platforma znowu aż tak większego przebicia niż nasza grupka nie miała. Chociaż dzięki temu posłowie z Platformy pewne stanowiska mogli łatwiej zajmować niż my.
Czy nie jest tak, bo nadal jest tak, już nie ma tej grupy parlamentarnej, w której wtedy pan profesor uczestniczył, ale nadal Prawo i Sprawiedliwość jest w niewielkiej grupie w Parlamencie Europejskim.
No nie największej, ale ta Europejska Partia Konserwatystów i Reformy chyba, czy
Reformatorów
jest w tej chwili chyba trzecia czy czwarta.
Ale padają argumenty, że na przykład Orban, który jest w Europejskiej Partii Ludowej, potrafi tam różne rzeczy załatwiać sobie.
No niby tak i większa jest lojalność, jeśli tak można w ogóle powiedzieć. Znaczy, obecność w większej grupie wymaga daje pewne korzyści, ale jednocześnie wymaga pewnej oględności, to znaczy czasami trzeba się podporządkowywać większości w danej grupie i to nie zawsze służy interesowi narodowemu. Ale Orban rzeczywiście bardzo sprytnie wykorzystuje tę swoją obecność, bo jego odrębność, jego polityka taka jednak dosyć samodzielna, nie jest tępiona z taką energią jak odrębność PiS-u.
Trwa Poranek Wnet, w tej chwili mija właśnie godzina 9:00.
Reklama.
Paczka Plus, pełna możliwości. Nowa usługa Poczty Polskiej. Śledzenie online, powiadomienie SMS-em lub e-mailem. Doręczenie w gwarantowanych terminach. Paczka Plus, pełna możliwości. Sprawdź na www.poczta-polska.pl.